Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy rozmowę na temat wyjątkowego, choć bardzo dramatycznego listu z czasów II wojny światowej, który był pretekstem do badań naukowych i poszukiwań odpowiedzi dotyczącej stanowiska kardynała Bertrama na sytuację Żydów w czasie II wojny światowej. W studiu Radia Rodzina są z nami ponownie pani dr Katarzyna Pawlak-Weiss, obecnie dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również ksiądz profesor Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dzień dobry, szczęść
Dzień
Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Z maili, które otrzymaliśmy, widać, że ta historia i te badania mocno Państwa poruszyły. Postaramy się też odpowiedzieć na Wasze pytania i uwagi, ale to jako podsumowanie naszych spotkań. Prowadzicie Państwo badania na temat listu, który sugerował zbrodnie dokonane w Mielcu, jak się okazało. List był wysyłany do kardynała Bertrama z prośbą o pewną interwencję. List ten został odnaleziony we Wrocławiu i sprowokował Państwa do dalszych badań, poszukiwania odpowiedzi, czy wydarzenia opisywane w tym liście mają miejsce właśnie we Wrocławiu, w Mielcu, jakie były reakcje kardynała Bertrama na ten list, ale też i prowokują do szerszego kontekstu odpowiedzi, stanowiska kardynała Bertrama na sytuację Żydów w czasie II wojny światowej. Są listy kardynała Bertrama do żołnierzy niemieckich będących na froncie i one są bardzo jednoznaczne, tak możemy je określić?
Tak, przeanalizowałem te listy od, powiedziałbym, z wielu stron. Najpierw chciałem podejść do tego zwyczajnie jako takie listy pasterskie, tak? To znaczy biskup pisze, jakby nie było, do ludzi, za których też czuje się odpowiedzialny duchowo. I po całym tym projekcie, po przeczytaniu naprawdę wielu dziesiątek, a może i setek raportów, listów, które kardynał Bertram dostawał, które mu mówiły o tym, jaki jest los ofiar żołnierzy Wehrmachtu, miałem taki cień nadziei, że jako osoba duchowna, jako biskup, przynajmniej przypomnij mu o przekazaniu miłości bliźniego. Ja rozumiem, że jest wojna, że kwestia przekazania nie zabijaj w tym momencie jest kwestią bardzo trudną, ale że przynajmniej zwróci im uwagę na to, że jednak prawo moralne nie przestaje obowiązywać nawet w takich chwilach. No, to mogę powiedzieć, że się zawiodłem.
Ale skoro tego nie było, to w takim razie zdradźmy może, co było w tych listach? W jakim tonie one były pisane?
Znaczy, przede wszystkim to był taki ton wzywający ich do tego, żeby się nie poddawali, żeby nie tracili ducha i żeby dalej walczyli. Znaczy, nie wiem jak dla ciebie.
Zdefiniowany był wspólny wróg, bolszewizm, szeroko pojęty. Więc...
Znaczy, nie wiem jak dla ciebie. Dla mnie najmocniejszym fragmentem tych listów, który pojawia się chyba w dwóch z nich, jest porównanie żołnierzy niemieckich do Henryka Pobożnego i do jego ofiary, którą poniósł w bitwie pod Legnicą. I kardynał Bertram dwa razy w dwóch osobnych listach, po pierwsze też zapewniał z żołnierzy, że modli się za nich u grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy, a następnie mówi o tym, że ich ofiara może być porównana z ofiarą Henryka Pobożnego i z tym, że on, teraz cytuję, oddał życie za chrześcijańskie Niemcy. W związku z czym oni mają też ten obowiązek traktować swoją służbę, no właśnie jako poświęcenie krwi i życia za zbawienie narodu i ojczyzny. Tak dosłownie było napisane w jednym z listów. Znaczy, już pomijam fakt, że bardzo często odwoływał się tutaj do ofiary, jaką ponoszą jako chrześcijanie, służąc bliźniemu i służąc swojemu narodowi. No to w moim odczuciu jest to... Spore nadużycie takiej, bym powiedział, retoryki biblijnej, retoryki teologicznej, ale chyba też zgodzisz się, retoryki historycznej.
Myślę, że tak, ponieważ oczekiwano by tutaj od niego może takiego zajęcia stanowiska neutralnego. Zresztą informacje o tym, co się działo na frontach, to nie były informacje reglamentowane. One docierały do opinii publicznej, więc tak powiedzieć, że zupełnie od tego był odizolowany, to nie możemy.
Państwa badania dotyczą stanowiska kardynała Bertrama na sytuację Żydów w czasie II wojny światowej. To w kontekście tych listów do żołnierzy i w kontekście zakresu badań, czy trafiliście tutaj na stanowiska jakieś, które były w opozycji do tego zachowania kardynała?
Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do tych listów, dlatego że, tak jak powiedziałem, one mnie z punktu widzenia też teologicznego bardzo mocno uderzyły. Ponieważ jeżeli rzeczywiście, no, tak jak mówisz, miał wiedzę na temat tego, co żołnierze Wehrmachtu robią na różnych frontach i jaki jest los ich ofiar, no to pisanie do nich, że na nich potwierdzają się słowa Jezusa: nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół. I pisanie do nich, że w godzinach strachu i smutku każdy ma prawo usłyszeć słowa Jezusa: ja jestem z wami przez wszystkie dnia do skończenia świata. Przepraszam bardzo, ale jak to czytałem, to miałem takie ciarki i sobie pomyślałem, już wiem, dlaczego teraz Niemcy pisali sobie Gott mit uns na przykład, tak? Zabijając drugiego człowieka. Przepraszam, to mi się nie mieściło w głowie.
No dobrze,
tak?
ale tworząc pracę naukową, jako historycy, jako badacze, no tutaj chyba nie zajmujecie stanowiska oceniającego, czy bardziej chodzi o przedstawienie faktów. No i jak to zrobić w takiej sytuacji, kiedy się czyta takie informacje?
Myślę, że możemy się jedynie tylko posunąć do tego, żeby wskazać, że nie znaleźliśmy takich przesłanek, które by przemawiały za takim czy nie innym postępowaniem, że ta analiza źródeł pokazuje postawę. A jaka ona jest, no to każdy czytający materiał może sam sobie ją ocenić. Natomiast my nie znaleźliśmy tych zachowań czy jakichś reakcji, których może byśmy się spodziewali po takich doniesieniach. Tym bardziej, że Niemcy były agresorem. To nie jest tak, że oni się bronili, bo ktoś ich zaatakował, że nawet ten bolszewizm był jakimś realnym zagrożeniem. To,
tym bardziej, że to były listy pisane już po zaatakowaniu Polski, tak?
Tak, po okupowanych terenach Polski, gdzie dochodzi do pacyfikacji, gdzie tak naprawdę państwo polskie przestaje istnieć.
A on wzywa do walki z bolszewizmem.
Tak, i więc to jest...
No, ale dobrze, to ja ponowię pytanie, czy w dokumentach, tych listach, czy w korespondencji jest gdzieś jakaś polemika? Też z kimś polemizuje ze strony niemieckiej względem tej postawy, którą on teraz prezentuje, o której rozmawiamy?
Nie mam wątpliwości co do tego, że wszyscy ci, którzy informowali Bertrama o tym, jaki jest los ofiar żołnierzy niemieckich, liczyli na to, że on jakoś zareaguje. To zresztą zdradza list Emanuela Goletzak. Napisał taki list, który pisał do Bertrama o rozporządzeniu policyjnym dotyczącym znakowania Żydów. Weszło takie rozporządzenie w 1941 roku, które kazało każdemu Żydowi pojawiającemu się w przestrzeni publicznej nosić w widocznym miejscu gwiazdę Dawida. I w przestrzeni kościelnej pojawiły się pytania, co z tymi ludźmi narodowości żydowskiej, którzy przyjęli chrzest, którzy ożenili się, wyszli za mąż, tak, nazwano ich niearyjskimi obywatelami Rzeszy. Prawo, które wtedy zostało wprowadzone, zrównywało ich z Żydami, a więc nakazywało im noszenie tej gwiazdy Dawida. I bardzo często ci ludzie mówili, że od lat nie mają nic wspólnego z religią judaistyczną, z religią żydowską, praktykują chrześcijaństwo, są w kościołach. No i pojawiło się pytanie, czy w kościele mają też nosić gwiazdę Dawida. Nawet wprost niektórzy pisali, że no, czują się źle, kiedy muszą mieć gwiazdę Dawida, przystępując do Komunii Świętej.
No ale tutaj reakcje były bardzo podzielone chyba, bo w jednych z relacji chyba można było przeczytać, że jest propozycja, żeby oddzielnie chodzili.
Tak, była propozycja oddzielnych mszy dla tych osób, co też oczywiście nie byłoby dobrym rozwiązaniem, natomiast w tym zakresie faktycznie wielkiej tam jego roli nie było.
Myślę, że też tutaj pojawi się wątek bardzo ważny, na który też czekają nasi słuchacze listów Bertrama, kardynała Bertrama, korespondencji z Hitlerem. Ale zanim jeszcze ten wątek się pojawi, to chciałbym zapytać o taką pozytywną odpowiedź kardynała Bertrama, o pewnego rodzaju obronę osób. To chyba się pojawiło w kwestii, w zapytaniu o małżeństwa mieszane.
To znowu jest kolejne prawo dyskryminujące Żydów, powiedzmy wprost, tak? To prawo, które prowadziło do pewnej eksterminacji Żydów, prawo, które pozwalało na to, aby w przypadku małżeństw Aryjczyka z Żydem, czy z osobą pochodzenia żydowskiego, doprowadzać do rozwodów.
Nawet były gotowe formularze, które można było tylko przekopiować i po prostu podpisać się, że ten małżonek na przykład udziela tego rozwodu i że to taka ułatwiona procedura, 20% było takich rozwodów. Ale
też i tragicznych rozwiązań, tak? Ludzie nie godzili się z tym i nawet sobie życie odbierali.
Czytając znowu te listy, no wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś ożenił się z osobą narodowości żydowskiej, która przyjęła też chrzest, wzięła ślub w kościele katolickim i żyli razem ileś lat. I są konkretne przypadki opisane, o których Bertram na pewno wiedział. I teraz ta osoba narodowości żydowskiej słyszy, że ma zostawić swojego współmałżonka,
I dzieci,
które się określą.
Tak, dzieci. I ma być deportowana też nie wiadomo za bardzo gdzie, w którym miejsce. Mają być po prostu rozdzieleni.
Ale czy to też chodziło tylko o katolików, tak? Którzy przeszli
na chrześcijaństwo? Nie, to chodziło o małżeństwa mieszane. Wszystkie małżeństwa mieszane, tak? No i dochodziło nawet i do samobójstw Aryjczyków, czyli Niemców, którzy się też nie godzili na to, żeby się rozłączyć ze swoim współmałżonkiem. To było, to możemy sobie wyobrazić, że znowu Bertram dostawał informacje, które musiały każdego człowieka, który ma jakiś minimum sumienia, naprawdę bardzo mocno poruszyć.
W tym zakresie podejmował działania, chociażby w obronie tutaj katolików, i tutaj widzimy, że jednak to korespondencja, którą prowadził, no była, istniała. Do takich dokumentów dotarliśmy, że
chociaż ja się tak będę sprzeczał trochę.
Małżeństw mieszanych to się pojawiają chociażby te ślady. No ale z drugiej strony możemy sobie zadawać pytanie, przynajmniej wielu historyków, badaczy zadaje sobie pytanie, na ile on miał moc sprawczą, czy to faktycznie by przyniosło jakiś skutek, gdyby on jakoś bardziej radykalnie może wystąpił w obronie tych ludzi. Ja myślę, że niektórzy twierdzą, że nie. Niektórzy uważają, że za mało zrobił, ale ja uważam, że jednak protesty w tamtym czasie, kiedy te deportacje miały miejsce i kiedy 11 tysięcy chociażby osób z małżeństw mieszanych, tych Żydów, którzy w tych małżeństwach mieszanych byli, zostało aresztowanych na terenie Berlina, i kiedy żony tych mężów podjęły protest 27 lutego na Rosenstrasse, kiedy wyszły na ulicę i krzyczały: oddajcie nam swoich mężów, to jednak władza się ugięła. I wypuszczono. Okay.
Więc ale ksiądz profesor tu zgłasza pewną wątpliwość. Dlaczego?
Znaczy, zgłaszam wątpliwość, dlatego że... Ale to jest, myślę, że takie dobra różnica w interpretacji tych faktów. Dlatego, że... No właśnie, Katarzyna powiedziała, że jednak tutaj Bertram przynajmniej starał się reagować. Jakoś zareagował, i że w dokumentach... Rzeczywiście są dokumenty, które to potwierdzają. Po pierwsze, reagował tylko i wyłącznie w przypadku osób, które były katolikami. Znaczy, los Żydów, jeżeli ktoś nie był ochrzczony, jakby totalnie, przynajmniej nie znalazłem dokumentu, który by był, potwierdzałby, że jednak przejął się tym losem. Nie, reagował tylko wobec osób, które były katolikami. Oczywiście można to tłumaczyć tym, że ktoś by mu zarzucił, że to nie są jego kompetencje, stawać w obronie Żydów. Ja się z tym nie zgodzę, no ale zakładamy, że tak było. Natomiast to, co wzbudziło moje podejrzenie, to było to, że jednak mimo wszystko był takim, przepraszam, trochę kościelnym politykiem, dlatego że 2 marca 1943 roku podpisał do kilku urzędów ministerialnych Rzeszy dokument i petycję w sprawie, no, która była, mówił, że jest najsurowszym sprzeciwem wobec tych działań podejmowanych przez państwo, i tłumaczy, że nie może się zgodzić na to, że ponad 8 tysięcy małżeństw zostało rozłączonych. I to podpisuje jako przewodniczący konferencji biskupów. Natomiast w tym czasie znaleźliśmy inne dokumenty, że no właśnie zwracał się do proboszczów parafii, aby opisały mu, czy na ich terenie miały miejsce takie przypadki, a następnie chociażby w korespondencji z biskupem Osnabrück albo z kilkoma prywatnymi osobami stwierdza, że chyba jako przewodniczący episkopatu on nie powinien zabierać głosu, bo to jest jednak zbyt...
Wycofał się
to troszeczkę, są takie, tak? Pojedyncze przypadki, w związku z czym niekoniecznie on jako z pozycji przewodniczącego episkopatu całych Niemiec powinien tutaj interweniować. Był w nim jakiś dylemat, czy nie wiem, czy chciał się zachować trochę jak dyplomata, że tamten list podpisał jako apel biskupów, być może został, nie wiem, nakłoniony przez innych biskupów, może to zostało przegłosowane, więc musiał to podpisać, a z drugiej strony mam dowody na to, że czynił to nie do końca chętnie.
Ja się teraz zastanawiam, jakie emocje wzbudzimy w naszych słuchaczach, odbiorcach, przechodząc do kolejnego wątku, czyli korespondencji kardynała Bertrama z Hitlerem, bo takie listy są i są to listy pełne życzliwości, zrozumienia, ale pytanie, czy prowokowane strachem, czy chęcią zbudowania pewnych relacji, które przyniosą pewne, nie wiem, bezpieczeństwo, korzyść?
Ja myślę, że to jest też szkoła pruska takiego podejścia do władzy, więc myślę, że kardynał Bertram miał w sobie już wyrobiony styl podejścia do władzy państwowej, więc te uprzejmości były, moim zdaniem, chyba wpisywały się w to jego zachowanie. Natomiast też pewnie zależało mu na tym, aby wynegocjować, czy może być bliżej tej władzy, jeśli chodzi o Kościół katolicki i jego miejsce w ogóle w nowym świecie, w tej nowej trzeciej Rzeszy, którą Adolf Hitler kreował. Ale wiemy też z innych źródeł, ponieważ te badania, które prowadziliśmy naprawdę na szerokim polu, bo i zahaczały o archiwa niemieckie, gdzie dotarliśmy do dokumentów, które, no do dzienników Goebbelsa. One są przetłumaczone na język polski, ale tylko z wyborem tych fragmentów, które dotyczą Polski. Dlatego ta kwerenda w Niemczech była bardzo ważna, ponieważ dotarliśmy tam do fragmentów, które dotyczą historii Niemiec. No,
i kardynała Bertrama.
I kardynała Bertrama, no jako kardynała niemieckiego. I tam w tych dziennikach zapisu, co tak naprawdę minister od propagandy myślał o kościele katolickim
i o tej wymianie,
i o tej wymianie nawet i o samym Bertramie, to odkrywa właściwie tą drugą stronę. To, co on mógł mieć nadzieję, ale tak naprawdę jak był kościół katolicki traktowany, to z tych zapisków dziennika Goebbelsa
ale jak był? Instrumentalnie?
Mogę fragment przytoczyć, tak, jeśli to słuchacze zainteresuje.
Myślę, że ten fragment jest mocny, ale tak, to jest bardzo dobre.
Początkowo ta polityka, mówimy tutaj o roku 1940, czyli to zaraz rok po wybuchu wojny, wypowiada się Goebbels, zapisuje w swoim dzienniku taką adnotację, to jest oczywiście jej fragment, że nie chcemy dziś więcej wrogu niż konieczne, musimy mieć, a wszystko inne pojawi się później.
I to było,
i tutaj nie kryje tej swojej, bo to jest
komentarz, to był tak. Komentarz co do wymiany właśnie korespondencji, kiedy Bertram wysłał życzenia urodzinowe dla Hitlera, Hitler odpisał, że dziękuję i dziękuję za te wyrazy życzliwości, wyrazy otwartości i Goebbels właśnie w ten sposób to skomentował, że nie chcemy mieć więcej wrogów niż to potrzeba.
A tutaj już mamy zmiany troszeczkę też i bardziej może takie radykalne i bardziej wprost sformułowanie,
tak?
Dokładnie z 26 marca 1942 roku, gdzie czytamy. Te politykujące klechy to oprócz Żydów najbardziej obrzydliwy motłoch, któremu dziś jeszcze dajemy schronienie w Rzeszy. Po wojnie przyjdzie czas, aby ten problem rozwiązać generalnie. W państwie może rządzić tylko jedna siła, albo Kościół, albo samo państwo.
Pani doktor, ale to, co teraz pani czyta i przedstawia, trochę stawia kardynała Bertrama w takim stanowisku, że on może troszczył się o katolików. Wiedział, jak będzie traktowany Kościół przez państwo.
Ja myślę, że był naiwny.
Myślę, że to jest ta gra, którą prowadzono, to znaczy, którą pozwolono mu prowadzić, tak mogę to oceniać, ponieważ tak jak w dalszej części chociażby, w tym ostatnim już zdaniu, które chciałabym jeszcze przytoczyć, że narodowy socjalizm ma tu zadanie, aby bezwzględnie przeciwstawić się politycznym ambicjom kościołów. Czyli to już było przesądzone, jaka będzie polityka III Rzeszy wobec Kościoła katolickiego. Natomiast jeżeli Bertram miał jakieś nadzieje, że na tą politykę jeszcze ma jakiś wpływ i że się liczy na tej scenie politycznej, to myślę, że to była taka uda.
No, znaczy ja mówię o tej naiwności, dlatego że jeszcze w Bundesarchiv w Berlinie natrafiliśmy na wymianę korespondencji pomiędzy Bertramem a ministrem sprawiedliwości Rzeszy. Z 1944 roku, czyli mamy już końcówkę wojny, kiedy minister sprawiedliwości dostaje, nie wiadomo za bardzo od kogo, ale dostaje sygnał i on jest zapisany, że Bertram będzie przeżywał 30. rocznicę bycia biskupem we Wrocławiu, czy w Breslau. Że warto by było mu wysłać życzenia z tej okazji, w związku z czym minister Rzeszy wysyła życzenia do kardynała Bertrama i mówiąc o tym, jak chwaląc go za to, jak ta współpraca między państwem a kościołem się dobrze układa i życzy mu dalszego błogosławieństwa nawet na wypełnieniu tej posługi, na co Bertram odpisuje znowu z ogromną wdzięcznością i znowu podkreślając, że on zawsze dbał o to, żeby te relacje państwo-kościół były naprawdę dobre, bo tylko wtedy możemy razem służyć ludziom i rzeczywiście wtedy możemy osiągnąć bardzo dobre owoce. Mam wrażenie, że on jednak w to wierzył, ale to była taka naiwna chyba wiara. On był po prostu naiwny, licząc, że dzięki takim dobrym relacjom, no właśnie uchroni Kościół jako instytucję, uchroni katolików, nie wiem, na co mógł jeszcze liczyć.
Tylko w zarysie powiedzieliśmy o tych listach kardynała Bertrama do Hitlera. Co jeszcze się tam pojawiało? To tylko były życzenia urodzinowe? Czy to była jakaś szersza relacja?
My natrafiliśmy na listy dotyczące życzeń urodzinowych. O tyle jest ciekawa historia, że pierwszy z tych listów Bertram wysłał jako przewodniczący konferencji episkopatu i zrobił to nie konsultując chyba z całością episkopatu, dlatego że, domyślam się, musiało to wzrodzić jakiś sprzeciw pozostałych biskupów, albo przynajmniej części biskupów, dlatego że później już po 1940 roku słał takie listy w okolicach 20 kwietnia, kwietnia z życzeniami, ale już jako kardynał z Breslau, już nie jako przewodniczący episkopatu, pomimo że dalej tym przewodniczącym episkopatu był. W czasie kwerendy w Bundesarchiv znaleźliśmy też listy, które pisał chociażby po podpisaniu konkordatu pomiędzy Rzeszą a Watykanem, natomiast jakby to nie dotyczyło zakresu naszych badań, więc nie wchodziliśmy w listy, te archiwa, które by były przed 1939 rokiem.
Ale ja myślę, że słuchając tych naszych audycji, wszyscy są zaskoczeni, jak bardzo od tragicznego listu, jednego listu, te prace naukowe się rozrosły, jak jest to obszerny wątek i jak rodzą się nowe wątki, pojawiają się. I jestem przekonany, że będzie jakaś kontynuacja może, bo te prace chyba nie są jeszcze zakończone, ale o to chcę zapytać. Najpierw o kontynuację pytam.
Znaczy, nie ukrywam, że problem jest taki, że, a niestety musimy tego bardzo mocno przestrzegać, w umowie pomiędzy naszą uczelnią a ministerstwem jest zapisane, że efektem tego ma być artykuł naukowy, który będzie opublikowany w czasopiśmie, który znajduje się na liście wydawnictw punktowanych przez ministerstwo. My mamy taki problem, że mamy tyle materiału, że trudno nam dzisiaj to skupić w jednym artykule i nawet, przepraszam bardzo, muszę to powiedzieć, że czasem dochodziło pomiędzy nami do jakiejś sprzeczki, kiedy mówiłem, my nie piszemy książki, to musimy wyrzucić.
No ale to na scenariusz się nadaje,
To musimy wyrzucić. Natomiast tak, zrodziły się pomysły chociażby dotyczące biskupa Berlina, który był wielkim przeciwnikiem Hitlera, jak się okazuje. Na tej linii dochodziło do sporych spięć pomiędzy nim a Bertramem i już wstępna kwerenda w niemieckich archiwach pokazuje, że tam można by było dużo znaleźć dokumentów na temat jego postawy wobec nazizmu.
Samo to, że jednak kardynał Bertram wciąż budzi emocje i jednak jego wątek jest tematem wielu artykułów, no myślę, że monografia byłaby również wskazana, żeby zebrać cały ten materiał i opracować, więc tu jest jeszcze bardzo szerokie pole do działań dla historyków, badaczy. I myślę, że to nie będzie koniec, tylko to jest początek może szerszych badań.
Dobrze, ale to w takim razie muszę dopytać o ten artykuł, bo chcemy go przeczytać. Kiedy się ukaże, gdzie, bo myślę, że to nam też pokaże całościowy kontekst.
Od razu muszę powiedzieć, że zgodnie z umową z ministerstwem artykuł musi być w języku angielskim, ale to jest, rozumiem, słuszne założenie ministerialne, żeby jednak efekty tych badań były znane szerzej na świecie. Tak? Pisanie w języku polskim zawęża do naszego kręgu. Natomiast nie ukrywam, że zależy nam na tym, aby przynajmniej części tego artykułu pojawiły się także chociażby w polskich czy w naszej prasie katolickiej i do tego też będziemy dążyć, aby właśnie nasi słuchacze mogli przynajmniej część efektów naszych badań poznać, czytając artykuły w prasie, która jest dostępna chociażby w naszych kościołach.
Ja czekam na kolejny cykl naszych rozmów, które te wątki się nowe zrodziły i będą podjęte jakieś prace. Mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby się spotkać i też o tym porozmawiać. I też zwracam się do Państwa, do naszych słuchaczy. Czekamy na Wasze maile studio@radiorodzina.pl. Piszcie w temacie właśnie tych audycji, które już za nami. Chętnie spotkamy się jeszcze, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania, wątpliwości, spostrzeżenia. studio@radiorodzina.pl. W temacie proszę wpisać słowo list i postaramy się je zebrać i odpowiedzieć na te wszystkie uwagi. A ja już teraz bardzo dziękuję za niesamowicie wyjątkową podróż. Czekamy na tą publikację, na szersze informacje. No i życzę kolejnych sukcesów naukowych. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy się kilka razy spotkać, żeby poruszyć tę wspaniałą historię, która niestety jest dramatyczna.
Wrocławia, co prawda niemieckiego Wrocławia.
Tak, wątek wrocławski jest jak najbardziej, ale z czasów oczywiście panowania III Rzeszy, tak.
Gośćmi Radia Rodzina byli pani dr Katarzyna Pawlak-Weiss, obecnie dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i ksiądz profesor Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.